A przy telefonie jest pan Zbigniew Stefanik, a więc korespondencja z Francji. Dzień dobry panu.
Chciałbym zagratulować państwa.
A Francja w strajku pogrążona.
No, faktycznie we Francji rozpoczęła się fala strajków. Otóż protest, ruch antywakcyjny właściwie rozpoczął działalność jeszcze w marcu tego roku, gdzie 22 marca odbyły się duże manifestacje nad Sekwaną. Nieco ponad 300 tysięcy ludzi wyszło na ulicę, aby zaprotestować przeciwko społeczno-gospodarczym reformom rządzących i prezydenta Emmanuela Macrona. Natomiast strajk kolejarzy rozpoczął się jeszcze w święta, w Wielki Poniedziałek, kiedy właściwie wieczorem francuska koleja i ponad połowa francuskich kolejarzy rozpoczęła strajk. Ten strajk nie był zaskoczeniem, ponieważ był on zapowiedziany właściwie kilka tygodni wcześniej. Wiadomo było, że on się odbędzie i będzie on trwał nadal. Zdaje się bowiem, że mamy przed sobą we Francji jeszcze 34 dni strajków na kolei, przy czym strajki będą odbywały się w systemie systematycznym, czyli co tydzień, dwa dni w tygodniu. Dzisiaj kolej funkcjonuje niemal normalnie, tylko jeden związek zawodowy jeszcze prowadzi swój strajk. Nie zawiesił on go. Jednakże ponowne strajki czterech głównych związków zawodowych na kolei rozpoczną się ponownie w niedzielę. Będą one trwały do poniedziałku wieczór. Otóż kolejarze we Francji strajkują przeciwko reformie, planowanej reformie kolei nad Sekwaną, reformie zapowiedzianej przez rząd Edouarda Philippa. Obawiają się oni bowiem prywatyzacji francuskiej kolei, jak i również pogorszenia swoich warunków pracy. Chodzi tutaj właściwie o tak zwane wygaszenie statusu kolejarza. To oznacza, że nowi pracownicy zatrudnieni na kolei po wprowadzeniu reformy będą już zatrudniani na nowych zasadach, czyli nie będą oni mogli korzystać z tych przywilejów, z których korzystają obecnie, że jest to jedna z kwestii spornych. Kolejna kwestia sporna to kwestia tak zwanych małych linii kolejowych. Kolejarze obawiają się bowiem, że po wprowadzeniu częściowej prywatyzacji francuskiej kolei zostaną zamknięte niektóre odcinki kolejowe, które być może będą mniej opłacalne dla prywatnych inwestorów, co spowoduje z kolei, że na prowincji mogą być nieczynne linie, które po prostu umożliwiały mieszkańcom miasteczek i mniejszych miast nad Sekwaną dojazd do pracy, też swobodne przemieszczanie się. Tak więc spór na kolei trwa, spór o kolej trwa. Obecnie parlament, niższa izba francuskiego parlamentu zajmuje się problematyką strajków na kolei. Jednakże strajki na kolei to nie jedyny protest nad Sekwaną. Strajk również podjęli pracownicy Air France. Zdaje się bowiem, że tutaj również nie znaleziono kompromisu i kolejne strajki w Air France, jak i na francuskich lotniskach odbędą się w dniach 17, 18 oraz 23 i 24 kwiecień tego roku. Strajkują również studenci, jak i licealiści. Studenci strajkują przeciwko reformie uniwersyteckiej, reformie uniwersytetów. Chodzi tutaj o dostępność, o nowe zasady dostępności do studiów na uniwersytetach po ukończeniu, czy zdaniu matury, egzaminu dojrzałości. Strajkują również pracownicy przedsiębiorstw oczyszczających. Strajkują oni przeciwko trudnym, ich zdaniem, warunkom pracy. Oczekują oni w tej kwestii zmian. Tak więc tutaj ruch kontestacyjny nad Sekwaną zdaje się przybierać na liczebności i znaczeniu, jednakże ma on jedną, w mojej opinii, istotną słabość. Otóż ruch ten nie ma jednego kolektywu. To oznacza, że tak naprawdę każdy związek zawodowy negocjuje osobno z rządzącymi, co może doprowadzić w bliższym lub w dalszym czasie do rozkładu tego ruchu, ponieważ ruch ten dzieli się na dwa nurty. Z jednej strony nurt reformatorski, który podejmuje negocjacje z rządem, właściwie który już z rządem negocjuje, i taki ruch bardziej radykalny w swoich żądaniach, czy też bardziej opozycyjny, który właściwie protestuje przeciwko reformom rządzących, nie widząc tutaj jakiejś płaszczyzny, gdzie można by było znaleźć jakiś kompromis. Tak więc zdaje się, jeśli tutaj obserwując przykłady z przeszłości, że ten nurt reformatorski może dojść do porozumienia z rządem. Tak było właściwie kilka tygodni temu, kiedy to trwał nad Sekwaną strajk pracowników służby więziennej. Wówczas nurt reformatorski doszedł do kompromisu z rządem, ten kompromis został znaleziony, zawarty i strajk został przerwany przez te związki zawodowe, które do tego nurtu należą. Tak więc tutaj może podobna sytuacja mieć miejsce. Kolejna kwestia to dość kwestia delikatna, delikatny grunt dla związkowców, ponieważ strajki na kolei wprowadzają wiele utrudnień nad Sekwaną dla przemieszczających się ludzi, jak również tych wszystkich, którzy po prostu udają się za pośrednictwem kolei do pracy. Powoduje to, generuje to potężne korki, szczególnie w regionie paryskim, ale nie tylko, korki na autostradach, drogach. Tak więc biorąc pod uwagę, że francuski obywatel dotkliwie doznaje tych strajków tak naprawdę, może to spowodować sprzeciw obywateli wobec tych strajków. I tak jak na przykład słucha się rozmów na ulicy francuskiej, to zdania są bardzo podzielone. I pytanie, jak długo społeczeństwo francuskie będzie bierne wobec tych strajków i jak właściwie społeczeństwo francuskie zachowa się wobec tych strajków. Tak więc tutaj związkowcy również stąpają po bardzo delikatnym gruncie i być może dojść do sytuacji, na którą z pewnością liczą rządzący, a więc do takiej sytuacji, gdzie tak naprawdę Francuzi zbuntują się masowo przeciwko strajkom na kolei, bo to z pewnością spowoduje, że ten nurt, ten strajk straci poważny atut, czy też będzie miał...
A czy jest jakiś polityczny bohater tych strajków?
Na tym etapie nie ma politycznych bohaterów. Otóż zdaje się, że rząd próbuje zmienić temat, mówiąc kolokwialnie. I od wczoraj we Francji rozpoczęła się dyskusja o tzw. reformie konstytucyjnej. Rząd Edouarda Philippa proponuje wprowadzić częściowo przynajmniej system proporcjonalny do wyborów parlamentarnych nad Sekwaną. Ma również zmienić się status parlamentarzysty, czyli trójkadencyjność i tutaj ma być to już zmienione od kolejnych wyborów parlamentarnych. Również ma zmniejszyć się i liczba, liczebność parlamentarzystów, zarówno niższej, jak i wyższej izby parlamentu francuskiego. No i pewna ewolucja statusu Korsyki. Tutaj ma zostać dopisana kwestia o specyfice Korsytki w Republice Francuskiej. Tutaj nie mamy więcej szczegółów na ten temat. Tak więc zdaje się, iż rządzący próbują wprowadzić do debaty kolejną kwestię, kwestię reformy konstytucyjnej, o której było wiadomo już wcześniej, jednakże z pewnością nie jest przypadkowy ten moment, jaki to rządzący o tej kwestii rozmawiają i wprowadzają ją na obrady parlamentu. Warto również zauważyć, że rządzący również mają w tym sporze społecznym wiele do stracenia, ponieważ jeśli spojrzeć na ostatnie sondaże, to Emmanuel Macron, jak i również podległy mu premier Edouard Philippe tracą poparcie społeczne i to w sposób dość gwałtowny. I ta tendencja utrzymuje się niemal od stycznia tego roku. Warto więc zastanowić się dlaczego. Otóż zdaje się, że z jednej strony rządzący tracą poparcie tego nurtu reformatorskiego nad Sekwaną, ponieważ nurt ten coraz częściej i liczebnie dochodzi do wniosku, że reformy, które zapowiedział rząd Edouarda Philippa, jak i prezydent Macron, nie idą tak daleko, jak iść powinny. No, z drugiej strony rośnie opozycja wobec rządzących, czyli grupa tych wszystkich, którzy te reformy odrzucają. Tak więc tutaj Emmanuel Macron, przepraszam bardzo, będzie musiał podjąć pewną decyzję. Albo postanowi on kontynuować swoje reformy i realizować swój plan, co z pewnością doprowadzi do jeszcze większych protestów społecznych, albo będzie musiał w pewnym momencie ustąpić i się cofnąć, co spowoduje z kolei, że straci on poparcie z pewnością dużej części ruchu reformatorskiego nad Sekwaną. Warto również pochylić się nad kolejną kwestią. Otóż Emmanuel Macron zbudował całą swoją tożsamość polityczną na przekazie, że jego obóz polityczny nie należy ani do lewicy, ani do prawicy. To było pewnego rodzaju atutem w pewnym momencie, ponieważ stanowiło to pewien przełom, pewną nowość w polityce francuskiej. Jednak w sytuacji, gdzie po jego prawej stronie odradza się partia Republikanie i wygrywa kolejne częściowe wybory do niższej francuskiego parlamentu, kiedy to lewica również próbuje się zorganizować swoją przyczynę tutaj spory społeczne zarówno w parlamencie, jak i na ulicy, gdzie trwają manifestacje. To w tej sytuacji może się okazać w szybkim tempie, że właściwie Emmanuel Macron jest prezydentem niczyim, ponieważ nie reprezentuje ani lewicy, ani prawicy, a zdaje się, że nad Sekwaną powoli debata polityczna wraca właśnie pomiędzy tymi, którzy chcą reform gospodarczych i społecznych, a tych, którzy ich nie chcą, czy też po prostu chcą, żeby one miały bardziej socjalną, społeczną twarz. Tak więc to może spowodować, że za czas jakiś Emmanuel Macron po prostu straci poparcie większości obywatelów Francji.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Francji. Zbigniew Stefanik opowiadał o tym, czym żyją obywatele mieszkający nad Sekwaną. Jest godzina 9:37. Dobrego dnia panu życzymy i pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
I pozdrawiamy z Warszawy. A państwa zachęcam do posłuchania piosenki, którą stworzył Paweł Sołtys, człowiek, który został nagrodzony nagrodą Marka Nowakowskiego. Jak powiedział w wywiadzie, było to dla niego zaskoczeniem, a może dla nas będzie zaskoczeniem piosenka, której teraz państwo posłuchają. Dancingowa piosenka miłosna Pablo Pavo i Ludziki. Był Seul, Strasburg i Zgorzelec. Czas na Wrocław. We Wrocławiu jest Krzysztof Kunert, dziennikarz radiowy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Wstrząśnięty Wrocław informacją o tym, że kandydatem Platformy będzie Kazimierz Ujazdowski?
Czy wstrząśnięty, to chyba bym nie powiedział. Natomiast faktem jest, że wszyscy we Wrocławiu o tym mówią, no bo okazuje się, że wszyscy chcą zostać prezydentem Wrocławia. Okazuje się, że w tym tygodniu do peletonu faktycznie dołączył europoseł, były minister Kazimierz Michał Ujazdowski i dołączył w sposób zaskakujący, ponieważ Kazimierz Michał Ujazdowski to znany konserwatysta, republikanin, człowiek prawicy, można tak o nim było powiedzieć, a dołączył jako kandydat Platformy Obywatelskiej. No i faktycznie w mediach rozgorzała dyskusja, internet się zagotował, wszyscy o tym rozmawiają, zastanawiają się, czy to był dobry ruch, czy zły, jak to się wszystko skończy.
A czy Kazimierz Michał Ujazdowski będzie faworytem, jeśli dojdzie do tego i wystartuje w wyborach i będzie się ubiegał o fotel prezydenta Wrocławia?
To czy wystartuje, to chyba raczej jest już pewne na konferencji prasowej, notabene w Warszawie, a nie we Wrocławiu, Grzegorz Schetyna zarekomendował osobę Kazimierza Michała Ujazdowskiego. To była wspólna konferencja, więc wydaje się, że to już jest kandydat, przy czym to jest kandydat Platformy Obywatelskiej, kandydat na prezydenta Wrocławia. Natomiast Kazimierz Michał Ujazdowski to człowiek, no trzeba powiedzieć, że we Wrocławiu dość znany, szanowany. On ma niezwykłą umiejętność też rozmowy, otwartości i jednania różnych środowisk. I w tym sensie, czy to będzie tylko kandydat Platformy Obywatelskiej, tej wrocławskiej, czy może szerzej, no to jest pytanie otwarte. Na pewno jest to jeden z staje się on jednym z głównych pretendentów do fotela prezydenta Wrocławia. Zdaje się, że wczoraj ustępujący już prezydent Rafał Dutkiewicz zapowiedział jeszcze raz, że nie będzie kandydował w tych wyborach jesiennych. Namaścił już, można powiedzieć, swojego kandydata. To jest człowiek z Urzędu Miasta, ale osoba słabo rozpoznawalna. Nawet przy sondażach, gdzie podaje się, że to jest właśnie osoba popierana przez Rafała Dutkiewicza. Mam na myśli Jacka Sutryka, to jest urzędnik z miasta. No on otrzymuje około 10%, a więc faktycznie wydaje się, że może być tak, że Rafał Dutkiewicz gdzieś we wrześniu, w październiku uzna, że to jednak nie jest najlepszy pomysł i przekaże to poparcie Ujazdowskiemu, a wówczas no to będzie główny kandydat do tego, żeby objąć fotel prezydenta Wrocławia. Ujazdowski na pewno ma to bardzo dobrze przemyślane, bo widać, że on nie walczy o taki, powiedziałbym, radykalny elektorat prawicowy. No, na prawicy nie wybaczą mu tego, że dwukrotnie był już, można powiedzieć, nielojalny względem Prawa i Sprawiedliwości. Zdaje się w 2010 roku, teraz w 2017, więc ten betonowy elektorat prawicowy na pewno mu tego nie wybaczy, tylko pytanie, czy on faktycznie o ten elektorat będzie walczył. Podobnie jak publicyści stawiają pytanie o elektorat lewicowy. We Wrocławiu Platforma jest szturchana, można by powiedzieć, od wielu miesięcy przez te wszystkie środowiska, które określilibyśmy jako środowiska LGBT, środowiska, które bronią tak zwanych praw kobiet. To są te środowiska, którym patronuje Marta Lempart. I Platforma już wielokrotnie była w narożniku. Ta wrocławska, dolnośląska Platforma wielokrotnie była dociskana przez te środowiska. Musiała się jednoznacznie deklarować właśnie przeciwko, za aborcją, czyli przeciwko życiu tych najmłodszych, musiała popierać właśnie te wszystkie tak zwane wartości, które przyświecają tym środowiskom. Czy Kazimierz Michał Ujazdowski dotrze do tych ludzi? No nie sądzę. To jest jednak konserwatysta. Na pewno to przywiązanie do idei konserwatywnych w nim od zawsze było. I tym ideom, no myślę, że on w gruncie rzeczy pozostaje wierny, chociaż wczoraj, jak słuchałem wywiadu w Radiu Wrocław Kazimierza Michała Ujazdowskiego, no to na pytanie, czy jako prezydent będzie finansował in vitro z kasy miejskiej, no nie odpowiedział jednoznacznie. Powiedział, że jest za ochroną życia, natomiast nie odpowiedział jednoznacznie na pytanie, że na przykład tego nie będzie robił. Więc tutaj jest jakieś, zostawia sobie pole do dyskusji. No i to jest w świecie konserwatywnym wrocławskim, no na pewno zostało dostrzeżone. Podsumowując, na pewno jest to bardzo mocny kandydat. Będzie to bardzo mocny kandydat. Wczoraj w sondażu partyjnym zleconym przez Dolnośląską czy Wrocławską Platformę on zajął oczywiście pierwsze miejsce, wyprzedził Mirosławę Stachowiak-Różecką, która najprawdopodobniej będzie kandydatem, bo to wciąż nie wiadomo, Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Wrocławia właśnie tutaj u nas na Dolnym Śląsku wyprzedził kilkoma punktami procentowymi, tam 26% do 23%. Pozostali kandydaci no zdają się nie liczyć. Ja cały czas myślę jednak, że jeżeli do gry wejdzie Bogdan Zdrojewski, co wcale nie jest przesądzone, albo właśnie Rafał Dudkiewicz, bo takie sytuacje już się w przeszłości zdarzały, no to może być we Wrocławiu jeszcze bardzo ciekawie i kolorowo.
Ale tak, Rafał Dudkiewicz powiedział i potwierdził, że nie będzie startował i że dziękuję, że to było wspaniałych 18 lat czy 16 lat, podczas których był prezydentem Wrocławia, a pan Bogdan Zdrojewski z poparcia czyjego mógłby się ubiegać o fotel prezydenta Wrocławia?
Platforma Obywatelska, ta dolnośląska, jest cały czas podzielona. To nie jest tak, że wszyscy popierają od wczoraj Kazimierza Michała Ujazdowskiego. To jednak jest pewien taki ruch dość ryzykowny Grzegorza Schetyna. Proszę zauważyć, że bodaj miesiąc temu Schetyna wyrzucił z partii trzech konserwatywnych posłów, którzy ośmielili się zagłosować przeciwko aborcji. Był taki niedawno projekt. No i teraz miesiąc później mamy sytuację, kiedy bierze na pokład bardzo jednoznacznie kojarzącego się Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Więc te podziały w samej platformie są na pewno mocne. Natomiast jeżeli popatrzymy na nazwisko Bogdana Zdrojewskiego, to tu samo nazwisko we Wrocławiu z Marką. Przykład jego żony, która po prostu robi oszałamiającą karierę polityczną właśnie dzięki właściwie mężowi, od radnego miejskiego po senatora w kilka lat zaledwie. Bogdan Zdrojewski cały czas jest pamiętany jak mówią wrocławianie, tak go zapamiętali, z całkiem niezłych rządów. Cały czas to nazwisko jest znane i przez wrocławian dobrze zapamiętane.
Wyścig o fotel prezydenta Wrocławia rozpoczął się. Jeszcze czekamy na oficjalne potwierdzenie, kto będzie kandydatem partii rządzącej. Jest pani faworyt, ma na razie 23% poparcie w sondażu przeprowadzonym przez Platformę Obywatelską. Bym powiedział, zaplecze wyborców jest większe we Wrocławiu po stronie Platformy Obywatelskiej niż po stronie PiSu.
Zdecydowanie tak. Widać, że Ujazdowski ma tą sprawę dobrze przemyślaną i nawet gdyby odciąć tych wyborców prawicowych, tych bardziej radykalnych, którzy właśnie za tą nielojalność dwukrotną absolutnie już go nie poprą, gdyby faktycznie odciąć tych wyborców lewicowych, lewackich we Wrocławiu, te środowiska głośne, krzykliwe, ale w sumie nie mające jakieś, to nie są duże środowiska, no to wówczas zostaje nam te centrum i to centrum jest absolutnie tutaj do zagospodarowania przez możliwe do zagospodarowania przez Ujazdowskiego, no, który jednak jawi się jako osoba spokojna, wyważona, który ma jednak wizję i który jest przywiązany do tych idei konserwatywnych, tym ideom pozostaje wierny. On oczywiście będzie musiał się zmierzyć z argumentami
chociaż
typu
niejednolność, z wiernością ma kłopoty.
Tak. Czy właśnie wiarygodność, czy brak doświadczenia samorządowego. On co prawda uczestniczył w różnych w konstruowaniu różnych ustaw samorządowych, natomiast no, takiego doświadczenia samorządowego nie ma, chociaż podsłuchiwałem wywiadów wczoraj i no, bezbłędnie był przygotowany, wiedział, które linie tramwajowe trzeba w pierwszej kolejności remontować czy budować. Więc zdaje się, że to jest taka gra idzie na całość, gra o prezydenturę i wydaje się, że to będzie poważny kandydat. We Wrocławiu, proszę pamiętać, środowiska, czy w ogóle elektorat liberalny, który jest w stanie zaakceptować nawet właśnie taką w pewnym sensie niewiarygodność polityczną Kazimierza Michała Ujazdowskiego, jest w stanie dać mu zwycięstwo. To jest najpoważniejszy elektorat, jaki tutaj jest.
A jak Schetyna Grzegorz powiedział, to jest część większego planu politycznego. Tego planu na razie nie zdradził. Krzysztof Kunert.
Ale przepraszam, może jeszcze tylko słowo, ale faktycznie ten plan jest, on się rysuje, tak? Schetyna dostrzegł, że w Polsce jednak ten akcent konserwatywny, jeżeli chce się wygrać wybory, te czy inne, ten akcent konserwatywny, ten akcent centrowy musi być dominujący. I myślę, że Wrocław jest pewnym takim eksperymentem. Jeżeli on się powiedzie, no to powiem, że partia rządząca będzie miała się czego obawiać.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. Krzysztof Kunert, dziennikarz radiowy Wrocław, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.
Wszystkich znajomych we Wrocławiu proszę pozdrowić od redaktorów zgromadzonych w budynku Pasty na 5. piętrze, czyli w siedzibie Radia Wnet. 9:55 na zegarze. Powoli kończymy, bo już wiemy, jak zakończymy dzisiejszy Poranek Wnet, więc podziękuję. Karol Smyk był realizatorem dzisiejszego poranka. Antoni Opaliński był jego wydawcą. Krzysztof Skowroński zaprasza Państwa w sobotę na jarmark i jutro na Poranek Wnet o godzinie 7:07. Po Poranku Wnet będzie czas na bluesa. Zbigniew Jędrzejczyk będzie prowadził audycję, a my w dzisiejszy poranek zakończymy piosenką. No właśnie, wybierzmy sobie piosenkę. Czy to będzie Orkiestra na Zdrowie? Może tak, ale może poszukajmy czegoś innego. Co to jest? Jim Henry. O, Hendrix. Może tak. Hey, Jude.